Poniższy pamiętnik piszę na rozkaz mojej pani. Obecnie znajduję się w swojej celi w pałacu mojej pani. Przybywam tu od roku. Jestem własnością mojej pani i od niej zależy moje życie. Zgodnie z podpisanym między nami kontraktem może zrobić ze mną co zechce, jak zechce i kiedy zechce. Ufam, że władza, którą posiada nade mną, nie doprowadzi mnie do kalectwa lub utraty życia. Jak do tej pory nie doznałem żadnych poważnych uszkodzeń ciała, choć kilka razy byłem przekonany, że zostanę wykastrowany, powieszony lub ścięty. Na szczęście były to jedynie próby lojalności i oddania. Teraz wiem, że nigdy nie groziło mi żadne niebezpieczeństwo. Wiem też jednak, że jeśli taka byłaby wola mojej pani, w każdej chwili mógłbym stracić życie. Pochodzę z północnej krainy, którą moi przodkowie nazywali Walia, na cześć krainy na Ziemi, ojczystej planecie naszego gatunku. Do 18 roku życia mieszkałem w rybackiej wsi nad jeziorem Duna. Mój ojciec był drwalem, a matka specjalizowała się w wyrobie świetnych skórzanych sandałów. Ja początkowo miałem zostać pomocnikiem szamana, ale szybko okazało się, że nie mam do tego głowy. Nieźle za to radziłem sobie z łowieniem ryb, więc tym się zajmowałem w czasie posługi dla klanu. To właśnie tam zostałem porwany. Kończyłem właśnie wieczorny połów i cumowałem łódkę do brzegu, gdy napadły mnie trzy wojowniczki. Nie miałem żadnych szans. Wiedziały dokładnie, co robią. W jednej chwili związały mnie i zakneblowały. Usadziły mnie na siodle z zarosłą amazonką, związały mi dłonie na plecach, a w pasie przywiązały mnie do siedzącej przede mną kobiety. Zdałem sobie sprawę, że jeśli łączący nas sznur pęknie w czasie galopu, spadnę i skręcę sobie kark. I w tym momencie dopiero uświadomiłem sobie, że zostałem porwany. Słyszałem o tym. Mówiło się o tym na targowisku. Niektórzy robili sobie z tego żarty, inni na poważnie traktowali zaginięcia młodych dziewcząt i chłopców w okolicy. Teraz ja stałem się kolejną ofiarą wiedźm z lasu. Pomyślałem w panice, kiedy koń ruszył pode mną. Był już po zmroku, kiedy dotarliśmy do ich obozu w środku lasu. Poza uzbrojonymi amazonkami i kilkoma milczącymi wojownikami w skórzanych zbrojach, dostrzegłem przywiązane do drzewa młode osoby. Rozpoznałem nawet jedną czy dwie dziewczyny, które widziałem kiedyś w Truso, mieście portowym, do którego raz w roku jeździłem z ojcem na kiermasz. Następnego dnia wszyscy trafiliśmy do jednego wozu. Było nas razem 11 osób. Amazonki nie zabroniły nam rozmawiać, więc szybko dowiedzieliśmy się o sobie tyle, ile się dało. Okazało się, że każdy z nas ma podobną historię. Urodzeni w niewielkiej osadzie, porwani przez milczące komando, siedzieliśmy wewnątrz kołyszącego się na wybojach wozu. Skuci ze sobą stalowym łańcuchem, w milczeniu zerkając przez szpary w deskach. Co z nami będzie? Zapytał ktoś, ale nikt nie odważył się odpowiedzieć. Nikt też nie zaproponował ucieczki. Mężczyźni w czarnych, skórzanych zbrojach mieli przy sobie kusze i wyglądali na takich, którzy potrafią się nimi posługiwać. Nawet kobiety nie przypominały znanych mi sióstr i córek. Wyglądały podobnie do gwardzistek z Truso, choć były zdecydowanie chudsze i ładniejsze. Pomyślałem wtedy, obserwując przez szparę między deskami wojowniczkę jadącą na koniu obok wozu. Jej opalone udo było zgrabne i umięśnione. Długie buty sięgające do połowy łydki były świetnej jakości. Solidnie szyte i wzmacniane małymi metalowymi skówkami, zauważyłem, przypominając pracę swojej mamy. Byłaby nimi zachwycona, pomyślałem sobie, starając się nie myśleć o czekającym nas losie w niewoli. O tym, co nas czeka w przyszłości, dowiedzieliśmy się nazajutrz, kiedy dotarliśmy do jakiegoś ukrytego w głębi lasu grodu, otoczonego wysokim ostrokołem. Wewnątrz stały namioty i kilka nadpalonych domów. Główna hala grodu, najsolidniejszy budynek w znanych mi grodach, tutaj był niemal doszczętnie spalony. Pozostały z niego tylko wysokie na 1,5 metra kamienne ściany, otaczające duży plac, oczyszczony z pozostałości po spalonej więźbie dechowej. To tutaj trafili wszyscy porwani wraz z dwiema innymi grupami podobnych nam nieszczęśników. Wysoka Amazonka z żelaznym diademem spinającym bujne czarne włosy w obstawie dwóch rosłych wojowników stanęła naprzeciw nas, uderzając szpicrutą w cholewę wysokiego buta. Ustawcie się w szeregu. Nakazała i cierpliwie odczekała, aż 30 wystraszonych dzieciaków ustawi się w nierówną linię twarzami w jej stronę. Ktoś próbował o coś pytać, ale złowrogie spojrzenie wojowniczki ugasiło w zarodku ten głos. Kolejno podchodziła do uprowadzonych i przyglądała im się pilnie. Niektórym kazała wyjść przed szereg, innym zrobić krok do tyłu. Zadawała pytania przyciszonym głosem, innym razem kazała pokazać zęby lub zrobić skłon. Kiedy podeszła do mnie, doleciał mnie jej niesamowity, podniecający zapach. Kiedy stanęła naprzeciw mnie, uniosłem twarz. Jej uroda mnie tak zachwyciła, że nie potrafiłem od niej oderwać oczu. Pytałam, ile masz lat? Jej podniesiony głos wyrwał mnie z zachwytu. 18, proszę pani, wykrztusiłem. Przyjrzała mi się z wyrazem aprobaty i kazała zrobić krok do przodu. Odeszła, a ja stałem na drżących nogach, z trudem panując nad podnieceniem. Wreszcie obchód zakończył się, a dzieciaki z szeregu, który zrobił krok do tyłu, zostały wyprowadzone na zewnątrz. Nie dało się nie zauważyć, że ta grupa stanowiła najmłodszą część pośród nas. Natomiast pozostałym wojowniczka kazała się rozebrać do naga i złożyć swoje ubrania do przygotowanej skrzyni. Wtedy dopiero podniosły się protesty. Krótko po tym po raz pierwszy zobaczyliśmy, co może czekać opornych. Tym, który krzyczał najgłośniej, był wysoki, chudy młodzian. Sądząc po akcencie, pochodził z Truso. Kiedy po raz kolejny odmówił zdjęcia z siebie tuniki, wojowniczka podeszła do niego i na odlew zdzieliła po twarzy. Kiedy piskliwie zaprotestował i próbował zasłonić się ręką, chwyciła go za nadgarstek, skręciła mu ramię i powaliła twarzą na klepisko. Wciąż trzymając mu na plecach wykręcone ramię, prawą ręką zdarła z niego luźne płócienne spodnie. Mimo wierzgania i wicia się po chwili trzymała w garści jego jądra. — Posłuchaj, gnojku — warknęła. — Jeśli mówię, rozbieraj się, robisz to bez oporów i zbędnych pytań. — Zrozumiałeś? — zaakcentowała, ściskając mocniej jego jądra. — Pytałam, czy słyszałeś, co powiedziałam. — Tak! — zawył. — Tak, moja pani. — Powtórz — wycedziła, argumentując boleśnie. — Tak, pani — wyjąkał. Kobieta wstała, otrzepała kurz z kolan i wytarła dłoń o spodnie chłopaka. A teraz wstawaj, rozbieraj się, a za karę pozbieraj wszystkie ciuchy twoich przyjaciół. Dobra, hołota. Widzę, że się nie obejdzie bez pogadanki. Jak już wiecie, trafiliście do niewoli. Co to oznacza? W tym przypadku tyle, że jesteście pod naszą kontrolą i opieką. Tak, nie przesłyszeliście się. Opieką. Tak długo, jak jesteście pod naszą kontrolą, nic wam nie grozi. Ale... Kobieta wskazała na chudzielca niezgrabnie ściągającego z siebie tunikę. Jeśli nie będziecie się trzymać naszych zasad, mamy prawo was ukarać. Tak jak uznamy za słuszne. Jakim prawem, zapytacie? Ano prawem silniejszego. Zapewniam jednak, że nie spotka was zły los, tak jak to niewątpliwie by się stało, gdybyście trafili w ręce drapieżców, albo piratów na przykład. A wiecie, co na przykład robią piraci swoim niewolnikom? Ano, na przykład wkładają takiego chudzielca do beczki, tak że tylko zad mu wystaje, a potem cała załoga używa sobie takiego chudzielca tak długo, jak zechce. Czasem płynie wyzionie ducha. Wojowniczka stanęła naprzeciw nagiego szeregu. Zapewniam, to wam nie grozi. Jednak jeśli będziecie się stawiać, mamy swoje sposoby na łamanie oporu. Szybko przekonaliśmy się, jak skuteczni byli w tym łamaniu oporu. Tydzień później zostałem wypożyczony do dyspozycji kobiet z okolicznego folwarku. Miałem być prezentem i atrakcją wieczoru dla grupy panien na wydaniu. Na początku nawet wydawało mi się to podniecające. Kobiety wydały się bardzo pogodne i sympatyczne. Obserwowały mnie i szeptały do siebie chichocząc, kiedy leżałem na podłodze nagi przykuty do podłogi. Na widok mojego penisa, rosnącego z podniecenia, kobiety postanowiły mnie jeszcze bardziej podniecić. Jedna z nich, młoda szlachcianka, bez krępowania zdjęła spodnie i uklękła z nagim łonem nad moją twarzą. Jej szparkę osłaniało jasne futerko miękkich włosków i wydało mi to wtedy najpiękniejszą rzeczą na świecie, szczególnie kiedy poczułem czyjeś delikatne palce muskające mój członek. Dziewczyny obsiadły mnie wokoło i zaczęły bawić się moim członkiem. Uniosłem twarz i językiem sięgnąłem tam, gdzie nauczono mnie sięgać. Dziewczyna zadrżała cała i wolno, jakby z lękiem, opuściła niżej biodra, otwierając przede mną swoją wilgotną słodycz. Nie zeszła ze mnie, dopóki nie obwieściła głośnym krzykiem swojego orgazmu, czym wywołała śmiech i aplauz koleżanek. Pocałowała mnie wilgotne od jej soków usta i podziękowała, a już po chwili, ośmielona alkoholem i podnieceniem, usiadła na mnie inna dziewczyna i wcisnęła mi twarz w swoje mokre już łono. Zanim udało mi się jej podarować orgazm, pozostałe dziewczyny już wpadły na inny pomysł. Jedna z kobiet obwiązała rzemień wokół moich jąder i członka i nasmarowała jakąś śliską substancją, od której poczułem rozpływającą się po moich pachwinach przyjemne ciepło. Druga tymczasem rozdała dziewczynom cienkie rózgi, gałązki pokrzyw, a nawet chyba ostu. Gdy dostrzegłem to, zacząłem protestować. Stanęła nade mną jedna z kobiet i bosą stopą przycisnęła mi twarz do podłogi, boleśnie gniotąc mój policzek. Wtedy zaczęły mnie okładać. Krzyczałem i wiłem się, a one tylko śmiały się i raz po raz smagały moje nagie ciało rózgami. Bolało mnie strasznie, mój penis momentalnie stał się czerwony i opuchnięty od razów. Pieczenie czułem także na piersi, brzuchu i udach. Z twarzą wciśniętą w podłogę jęczałem z bólu i poniżenia, słysząc nad sobą śmiechy i złośliwe komentarze. Na chwilę moja twarz została oswobodzona z uścisku. Tylko na chwilę. Jedna z kobiet usiadła nagim łonem na moją twarz, chwytając mnie mocno za włosy. Bezlitośnie wciskała swoje krocze, szarpała moje włosy, a nawet zatykała mi nos, przyduszając mnie własną cipką. Śmiała się przy tym i kleła jak portowa dziwka. Moją twarz zalały jej soki i ledwo łapałem oddech. Tymczasem pozostałe wciąż znęcały się nad moim penisem. Gniotły go dłońmi, stopami, polewały zimną wodą, smagały jądra, a ból i jednocześnie dzikie podniecenie zamieniło mój świat w dziką, mglistą wizję, pełną zapachów i wilgoci, a przede wszystkim ognistej, przenikającej rozkoszy i pożądania. Nagle poczułem, że mój obolały i spuchnięty penis eksploduje potężnym wytryskiem. Zawyłem, czując, jak wilgoć łona kobiety, która mnie dosiadała, zalewa mi usta. Przełykałem łapczywie, łapiąc oddech. Kobiety obsiadły mnie dookoła. Czułem usta i języki spiejące z mojej skóry nasienie. Nagle jakaś dziewczyna pochyliła się nade mną. Dłoń mi rozchyliła mi usta i wypuściła ze swych ust stróżkę śliny zmieszaną z moją własną spermą. Zadrżałem z obrzydzenia, jednak nie pozwoliła mi wypluć, przyciskając za czoło do ziemi. Puściła dopiero, kiedy była pewna, że połknąłem. I poklepała mnie z zadowoleniem po policzku. Tortury ustały tylko na chwilę. Kobiety rozeszły się, niektóre ubrały się, inne przyszły z pucharami wina i miodu. Siedziały wokół, rozmawiając i śmiejąc się, jak gdybym był ich atrakcją wieczoru, magikiem lub błaznem, który właśnie ma przerwę w występie. Rozglądałem się zaniepokojony i rozzłoszczony, czując palący ból na niemal całym ciele. Nie byłem ranny, raczej obolały i bezsilny. Po chwili kilka kobiet usiadło bliżej i zaczęły mnie pieścić i pobudzać. Były wyraźnie podchmielone i podniecone. Niektóre próbowały intensywnie ożywić mojego penisa ustami, dłońmi, a czasem wciskając go do cipki lub w ciasną szparkę tyłka. Były niewyżyte i miały niezwykłą wprawę w doprowadzaniu mnie do obłędu. Nie wiem, ile czasu to trwało, nim doszło do kolejnego orgazmu. Wytrysk był słabszy, ale odczucia intensywne, o co zadbały moje oprawczynie, masując mnie intensywnie, pieszcząc jednocześnie na wiele sposobów. Tym razem nie dane mi było wypocząć po przeżytym uniesieniu. Chwilę potem kobiety przytrzymały mnie i zostałem odwiązany. Obolałego i osłabionego zawlekły mnie do jakiejś stodoły. Przełożyły przez snop siana, okryty kocem. Także leżałem z wypiętym w górę tyłkiem. Nie byłem już związany, lecz trzymało mnie kilka dziewczyn. Byłem osłabiony, poczułem jak na moich kostkach zaciskają się sznury, mocujące mi nogi do jakiejś żerdzi, uniemożliwiającej mi złączenie nóg. Chwilę później jakaś dziewczyna zaczęła mnie smagać wielorzemiennym biczem. Nie było to bardzo bolesne, ale szczypiące i upokarzające. Szczególnie gdy dziewczyny stojące wokół dopingowały i śmiechem reagowały na moje jęki. Nieco później przede mną stanęła kobieta z przypiętym do bioder szerokim pasem, z którego wystawał okazały sztuczny członek z polerowanego metalu. Wiedziałem, co mnie czeka i próbowałem się wyrwać. Nie miałem zamiaru dać się zgwałcić w ten sposób. Dziewczyny śmiały się tylko i trzymały mocno. Ktoś rozchylił mi pośladki, jakieś palce wcisnęły mi do środka jakąś śliską, lepką maź. Potem poczułem, jak wolno i nieubłaganie wdziera się we mnie zimny pal. Poczułem przeszywający ból, gdy starałem się powstrzymać napierający na mój odbyt tłok. Jedna z dziewczyn wymierzyła mi w brzuch silny cios z pięści, od którego jęknąłem z bólu i wypuściłem powietrze. Wtedy poczułem, jak stalowy fallus wbija się we mnie głęboko. Krzyknąłem, choć teraz już mnie tak nie bolało. Rozluźniłem się mimowolnie, dzięki czemu fallus wślizgnął się we mnie głęboko. Poczułem go niemal pod jądrami, gdy ocierał się o moje wnętrze. Kobieta, która stała za mną z doczepionym penisem, chwyciła mnie za biodra i zaczęła rytmicznie posuwać. Dziewczyny dopingowały, ja jęczałem i wyrywałem się, a Amazonka z tyłu raz po raz uderzała swoimi biodrami o moje, dźgając mój tyłek metalowym bolcem. Przyciskały mnie do stogu siana. Nastąpiła chwila przerwy. Zostałem przewrócony na plecy. Odgięły mnie do tyłu, tak że mój członek był wypięty mocno do przodu. Jakaś dziewczyna klęknęła między moimi nogami i zaczęła mnie pieścić dłonią i ustami. Najpierw powoli, ssąc główkę, masowała mi jądra, potem zanurzyła mnie głębiej w swoje usta. Zaczęła posuwać w górę i w dół. Wkładała go głęboko, aż po same jądra. Aż poczułem jej gorący przełyk. Nogi ugięły się pode mną z rozkoszy. Dziewczyna z wprawą pieściła mnie i gładziła, błądząc dłonią pomocnie i wślizgując się między uda. Łaskotała i gładziła obolały tyłek. Dziewczyny przypatrywały się, zagryzając wargi i dotykając się wzajemnie. Czułem, jak zalewa mnie fala gorąca. Zacząłem drżeć i dyszeć. Wtedy przerwała. Odwróciły mnie na drugą stronę i ponownie wbił się we mnie śliski wał. Tym razem było łatwiej. Byłem mocno rozpalony i rozluźniony. Nie trwało więc długo, nim wytrysnąłem. Szarpałem się i pojękiwałem, wytaczając przy tym resztki spermy z obolałych jąder, gdy dziewczyna wciąż posuwała mnie, choć nieco wolniej i z wyczuciem. Wreszcie pozwoliła mi opaść na ziemię. Byłem półprzytomny ze zmęczenia i rozkoszy. Ból stał się tylko tłem rozedrganej rzeczywistości. Mojej pani bardzo spodobał się powyższy opis. Tym razem nagrodziła mnie zgodą na wylizanie jej soczystej, pięknej cipki. Uwielbiam jej smak. Ubóstwiam, gdy drży z rozkoszy pod moim dotykiem. Jest moją boginią i krynicą wiecznej rozkoszy. Kolejnego dnia dano mi spokój. Miałem do dyspozycji wygodne łóżko, dzban dobrego wina i jedzenie. Aż do wieczora mogłem wypoczywać i pić i obserwować życie w osadzie przez maleńkie okno. Nie miałem na nic ochoty. Czułem się zbrukany i bezsilny. Na wspomnienie poprzedniej nocy wzbierała we mnie wściekłość i rozpacz zarazem. Sprawdziłem możliwości ucieczki. Planowałem zemstę, nawet w chwili załamania myślałem o odebraniu sobie życia. Tą myśl jednak szybko stłumiłem za pomocą wina. Gdy opróżniłem cały dzban i przespałem kilka godzin, zacząłem trochę jaśniej widzieć swoją sytuację. Nie miałem pojęcia, co dalej mnie czeka. Jednak postanowiłem wytrwać tak długo, jak to konieczne i uciec przy najbliższej sposobności. Zdawałem sobie sprawę, że pomimo, że nie dostrzegłem mężczyzn w osadzie, nie miałem szans w otwartej walce. Tutejsze wojowniczki wydawały się być nieźle wytrenowane i bezwzględne. Poza tym nie miałem pojęcia, gdzie się znalazłem. Mogło się okazać, że jestem w tej chwili w najniebezpieczniejszym miejscu tej krainy. A poza tym, przyznałem przed sobą, poprzednia noc, mimo że tak szokująca i miejscami bolesna, sprawiła mi cholernie dużo niespotykanej dotąd przyjemności. Gdy za oknem zaczęło wyraźnie szarzeć, ktoś zapukał do drzwi mojej celi. Dopiero gdy odezwałem się i pozwoliłem na wejście, szczęknął zamek. Do pokoju wszedł krępy mężczyzna. Odruchowo rozejrzałem się po pomieszczeniu za jakąś bronią i stanąłem w pozycji obronnej. Mężczyzna skrzyżował na piersi swoje mocno umięśnione, opalone ramiona i bez słowa obserwował mnie przez chwilę. Był nieco niższy ode mnie, ale za to szerszy w ramionach i wyraźnie mocniej zbudowany. Nie dostrzegłem przy nim żadnej broni. Miał na sobie luźną, niebieską koszulę, przywiązaną ozdobną, dwubarwną szarfą, ozdobioną delikatnymi, miedzianymi klamerkami. Na nogach miał płócienne spodnie, do połowy łydki i skórzane sandały. Do tego łysa, opalona głowa i kolczyk w uchu dopełniały wygląd korsarza z Wysp Południowych. Miałem okazję widzieć takich w mieście portowym i zwykle nie były to przyjemne spotkania. Mężczyzna chwilę przyglądał się mi. Wreszcie wybuchł śmiechem. Zadziwiająco serdecznym jak na te okoliczności. Ech, do pioruna. Jednak czasem dobrze jest poczuć, że ktoś do mnie czuje respekt. Odezwał się radośnie, wyciągając do mnie rękę. Nazywam się Heron i jestem twoim przewodnikiem i opiekunem w naszej pięknej osadzie. Wkrótce dowiedziałem się, gdzie się znajduję i jaka jest moja sytuacja. Poznałem też bliżej samego Herona, którego historia była zaskakująco podobna do mojej. On także został uprowadzony kilka lat wcześniej w jakiejś portowej spelunie. Ostatnie, co pamiętał, to, że zasypiał pijany jak bela w towarzystwie dwóch portowych dziwek. Obudził się związany na podłodze jakiegoś statku w towarzystwie jeszcze kilku osób w podobnej sytuacji. Jego początek w osadzie był bardzo podobny do mojej przygody. Nazwał to chrztem bojowym. Później wyjaśnił nieco dokładniej, że była to swego rodzaju inicjacja powitalna, a także metoda złamania woli i pokazania nowo przybyłemu, w jakiej jest sytuacji w stosunku do swoich władczyń. Mężczyzna nie opowiadał więcej szczegółów swojego życia w osadzie. Był, jak to określił, nadwornym kochankiem. Po kilku miesiącach nauki i treningów na jakiejś wyspie stał się profesjonalistą w zaspokajaniu kobiet. Nie był już niewolnikiem, choć do kobiet miał zwracać się z pełnym szacunkiem. Jego zadaniem było służyć wyższym rangom za kochanka, brać udział w rytuałach, w których niezbędna była obecność mężczyzn. Służył także jako narzędzie tortur przy inicjowaniu niewolnic i młodych adeptek zakonu bogini Isztar. Dopiero po dłuższym czasie potrafiłem to sobie poskładać w głowie i zrozumieć prawa rządzące w tym kraju. Dowiedziałem się też bardzo ważnej rzeczy. Znajdowałem się wciąż na kontynencie. Jednak zostałem przywieziony na południe z Królestwa Ostryjskiego aż na wschodnie wybrzeże południowej Estalii. Las, który nas otaczał, pokrywał cały półwysep aż po wysokie klify spadające do Morza Szponów. Zapytałem także o to, co mnie w tym momencie najbardziej dręczyło. Jakie mają plany wobec mnie, moje oprawczynie? Paru krótko. To zależy od ciebie. Jeśli postanowię sprzeciwiać się ich woli, prawdopodobnie poużywają sobie jeszcze na mnie. Mężczyzna w tej osadzie to był towar trudno dostępny, więc każda chciała coś uszczknąć dla siebie lub zemścić się za jakieś zadawnione krzywdy na rodzie męskim. Po tym byłbym prawdopodobnie sprzedany jako niewolnik w jakimś porcie lub dla wędrownego handlarza. Mogłem też zgodzić się posłużyć za służącego. Pracowałbym wtedy na rzecz osady, pozostając własnością pani namiestnik. Trzecią opcją miało być złożenie przysięgi i poddanie się rytuałom oczyszczenia, by stać się tak zwanym uświęconym kochankiem, takim jak Haron. Wieczór minął tak, jak obiecał mój przewodnik, w spokoju i przyjaźni. Kolacja u pani naczelnik była to wielka uczta, w której brało udział około 20 kobiet z osady, w większości wojowniczki i kapłanki, i kilka zamożniejszych pań otoczonych służkami w półprzezroczystych sukienkach. Gościom usługiwały młode, małomówne dziewczyny z krótko ściętymi włosami. Ubrane były w niebieskie płócienne tuniki z kapturem, sięgające powyżej kolan. Jak wyjaśnił mi Haron, były to niewolnice akolitki, dziewczyny, które postanowiły zostać kapłankami i służkami Isztar. Nim osiągną wyższy stopień wtajemniczenia, muszą odsłużyć 2 lata jako niewolnice, bez osobistych przedmiotów i całkowicie zdane na łaskę swojej przełożonej, wyższej kapłanki. Sama kapłanka była wysoką, dumną kobietą o pięknych czarnych włosach, upiętych w długi warkocz, przeplatany srebrną nicią. Miała ostre rysy twarzy i pełne, kształtne usta. Sam widok jej szaty budził podziw i szacunek. Miała na sobie szkarłotną, złotą suknię z głębokim dekoltem. Na szyi nosiła złoty łańcuch, na którym wisiał piękny medalion z błękitno-białej masy perłowej ze szkarłatnym, podłużnym rubinem w środku. Traktowani byliśmy z najwyższą czcią i uwagą. Przez cały wieczór nie zabrakło mi wina ani jedzenia. Kobiety uśmiechały się do mnie, zerkały zaciekawione. Nawet sama kapłanka uroczyła mnie pięknym uśmiechem i lekkim skinieniem głowy. Do dziś zadziwia mnie to, że spieszyłem się wtedy jak dzieciak i dyskretnie odwróciłem wzrok, starając się ukryć wypieki na twarzy. Nieco później, gdy goście najedli się i napili, zaczęły się tańce. Młodsze dziewczyny wyskoczyły na środek sali i ze śmiechem zaczęły wirować w rytm dźwięków, bębenków, fletów i dzwonków. Po chwili poczułem lekkie muśnięcie w ramię. Młoda, śliczna dziewczyna w jedwabnej tunice, o czarnych, kręconych włosach, pochyliła się nad moim ramieniem i szepnęła: "Przysyła mnie moja pani, Libella, jako prezent. Czy pozwoli mi pan, bym zajęła się twoim berłem?" "Dalej, nie krępuj się!" zaśmiał się Haron, stukając w mój puchar swoim. "To taka tradycja. Poza tym niegrzecznie jest odmówić kobiecie." "No mała, skakuj pod stół. Pan jest wstydliwy, ale nie chcę odmówić ci, prawda? Nie chcę sprawić jej przykrości." Skinąłem zrezygnowany. Dziewczyna uśmiechnęła się ślicznie i wślizgnęła pod stół. Uklękła między moimi udami i zwinnie wyłuskała mojego członka ze spodni. Starannie wylizała mi całego fiuta, masując jednocześnie maleńką dłonią. Rozejrzałem się po sali, aż spotkałem roześmiany wzrok pewnej dojrzałej damy, która wzniosła kielich w moją stronę z pozdrowieniem. Ukłoniłem się i zagryzłem wargi, gdy dziewczyna połknęła mojego całego twardego penisa. Niemal nie spadłem z krzesła, gdy poczułem wnętrze jej gorącego, pulsującego gardła i języczek jednocześnie łaskoczący moje jądra. Dziewczyna jeszcze chwilę ssała mnie i wsuwała w głąb swoich ust. Po chwili wyjęła go, osuszyła języczkiem i schowała z powrotem spodnie, wciąż twardego i spragnionego. Spojrzałem na nią zdezorientowany. Dziewczyna jedynie uśmiechnęła się ślicznie. Ukłoniła się i odeszła, pozostawiając mnie rozpalonego. W czasie, gdy mała służka pieściła mnie, Haron został wezwany przez naczelniczkę. Ta powiedziała mu coś na ucho, w odpowiedzi na co pokłonił się i wyszedł z sali. Gdy po kilkunastu minutach muzyka ucichła, a dziewczyny zdyszane wróciły na swoje miejsce przy stole, do sali weszły 4 kobiety, ubrane w skórzane spodnie i obcisłe bluzy. Gdy goście byli zajęci napełnianiem kielichów i rozmowami, te przerzuciły przez belkę stropową kilka lin. Na podłodze rozłożyły dużą płachtę zgarbowanej skóry i ustawiły się w 4 jej rogach. Po chwili do sali wszedł Heron, ubrany jedynie w obcisłe spodnie. Całe ciało miał wyoliwkowane i wygolone, a pod jego skórą prężyły się kształtne mięśnie, co wyraźnie spodobało się paniom w sali. Za sobą na łańcuchu przypiętym do szerokiego pasa prowadził, a w zasadzie niemal ciągnął, młodą dziewczynę. Miała na sobie jedynie białe prześcieradło spięte pod szyją. Na twarzy miała czarną aksamitną maskę, która zakrywała jej całą głowę i oczy. I zapięta była pod brodą dużą metalową klamrą. Została doprowadzona na środek sali, po czym zajęły się nią kobiety w czarnych strojach. Jednym ruchem zerwały z niej prześcieradło, odsłaniając nagie, szczupłe ciało o niewielkich, sterczących piersiach. Dziewczyna kleła w obcym języku i wyrywała się. Kobiety jednak bez problemu związały jej ręce nad głową i przymocowały do liny wiszącej ze stropu. Dziewczyna wierzgała i szarpała się, gdy podciągnęły ją do góry tak, że ledwie sięgała palcami podłogi. Haron stanął z tyłu i wymierzył dziewczynie kilka siarczystych klapsów w pośladki, czym jeszcze bardziej ją rozwścieczył. Próbowała go nawet kopnąć, na co błyskowicznie odskoczył i chwycił ją za stopę i uniósł wysoko w górę. Dziewczyna krzyknęła, wykręcając się w więzach. Po chwili jednak opadła z sił i zawisła na linach. Heron dał znać kobietom, by chwyciły ją za stopy, stanęły z tyłu i uniosły je wysoko, rozszerzając nieco uda. Dziewczyna zakleła i szarpnęła. Heron wyciągnął dłoń w stronę jednej z asystentek. Ta podeszła i polała jego dłoń olejkiem, po czym stanął między udami dziewczyny. Bez wstępów sięgnął w dół ku jej cipce. Najpierw ścisnął łechtaczkę. Chyba mocno, bo jęknęła i szarpnęła się, próbując zewrzeć uda. Bez skutku. Mężczyzna wciąż męczył dłonią jej łono. Po chwili złożył dwa palce i wcisnął je wolno wewnątrz ciasnej cipki. Niewolnica zaszlochała. Obserwując z bliska jej twarz, intensywnie pieścił jej łono dłonią. Przytrzymując lewym ramieniem jej biodra, palcami prawej dłoni szybko i mocno wbijał się w jej szparkę. Po chwili dołączył trzeci palec, aż wreszcie i czwarty. Dziewczyna krzyczała z wściekłości, ale też nieukrywanej rozkoszy. Po chwili, nim osiągnęła orgazm, Heron wyjął dłoń z jej łona. Podłożył obie dłonie pod pośladki dziewczyny, kciukami rozwarł jej szparkę i wsunął się głęboko w jej wnętrze. Dziewczyna targnęła się w więzach i jęknęła, odrzucając głowę do tyłu. Jedna z wojowniczek stanęła z tyłu i rózgą rytmicznie chłostała pośladki. Zwiększała natężenie, w miarę jak jęki dziewczyny wskazywały na coraz większą przyjemność. Wkrótce dziewczyna zawisła bez sił na linach, drżąc i sapiąc, z pupą czerwoną od razów. Rozległy się oklaski i dzwonienie kielichów. Na koniec amazonki rozwiązały dziewczynę, wytarły ostrożnie jej ciało mokrymi ręcznikami i narzuciły jedwabną togę. Dziewczyna, gdy już ochłonęła, ukłoniła się publiczności. Wciąż nie zdjęto jej aksamitnej maski, więc nikt nie mógł wiedzieć na pewno, kim była dziewczyna. Z całą pewnością jednak jutro będzie miała problemy z siadaniem.